witamy Państwa po krótkiej przerwie. Wracamy do rozmowy o źródłach chrześcijaństwa i o czymś, co dla wielu z Państwa może okazywać się sekretem, czymś, czego nie wiedzieliście, czyli tym, że próba powrotu do źródeł judeo-chrześcijańskich to między innymi reformacja, która z perspektywy katolika oczywiście wiąże się z pojawieniem się konkurencji. Ja nie bez przyczyny zaprosiłem do naszego dzisiejszego GPS księdza doktora Grzegorza Brudnego. Księże proboszczu, reformacja z perspektywy czasu, idea, no i właśnie skuteczność, czy udało się zdaniem księdza profesora wrócić do korzeni?
Kiedy mówimy o korzeniach, to ja mam na myśli jeszcze to wszystko, co było przed chrześcijaństwem, nawet przed judaizmem i co badał chociażby Rudolf Otto, ewangelicki religioznawca, później poniekąd też Eliade.
Tak.
Mianowicie świętości jako takiej. I to, o czym pan redaktor powiedział na samym początku, że człowiek jest istotą psychofizyczną, ja bym dodał też duchową, ale tutaj może pan profesor Żurek troszkę to obalił. Ta duchowość może nie jest taka istotna, ale ona jednak jest w człowieku.
No jest, ponoć dusza waży 21 gram.
I to oczywiście było badane też przez chociażby Otto. On założył i też to później zweryfikował, że każdy człowiek ma taką potrzebę przeżywania świętości.
Aha.
Użył tych kategorii tremendum et fascinosum, czyli tremendum takiego lęku przed świętością, przed bóstwem. A z drugiej strony...
Który jest konstruktywny?
Nie, ja bym powiedział, że nie jest konstruktywny.
Okay.
Natomiast wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy w dżungli i patrzymy na plemię, które tam żyje. Plemię, które akurat poluje na jakieś zwierzę i nagle wojownika dosięga jakaś gałąź, która go mocno tam uderza w głowę. Wojownik się boi, co się stało, patrzy, że przed nim drzewo, które go poraniło. No, uważa, że to drzewo miało powód, żeby go poranić. Być może w tym drzewie tkwi jakaś świętość i od tego czasu na przykład oddaje mu cześć, ale właśnie w tym sensie tremendum, lęku przed tym drzewem. Okay. Jest też fascinozum, czyli fascynacja bóstwem i mnie jako praktykującego duszpasterza i też człowieka, który tym obszarem akurat się zajmuje, duszpasterstwa, nurtuje pytanie, czy jako Kościół, teraz już może przeszlibyśmy do reformacji, czy chrześcijaństwa w ogóle jako takiego. Mhm. Chcemy podkreślać przede wszystkim w relacji z Bogiem to, co nas fascynuje i w ten sposób mówić ludziom o Panu Bogu, czy jednak mówić o Panu Bogu jako tym, który nas przeraża i którego się boimy. Czyli to tremendum. Luther przeżywał przede wszystkim tremendum, kiedy jako zakonnik poddał się takiemu rygorowi zakonnemu, modlił się regularnie, pościł, okaleczał, robił nawet więcej niż to wymagała reguła. Mhm. Uważał, że w ten sposób zbliży się do tego strasznego Boga, czy w jakiś sposób go obłaskawi. Nie udało się to. Luther popadł w pewnego rodzaju depresję, do momentu, kiedy nie otworzył Pisma Świętego, kiedy nie przeczytał o Bogu łaskawym, którym się zafascynował, Bogu w Jezusie Chrystusie, który przyszedł do człowieka. No i już tego Jezusa nie opuścił. Tym Jezusem, tym odkryciem swoim, Jezusa, który zbawia i przez to Boga łaskawego dzielił się najpierw w swoich publikacjach, później w kazaniach, w końcu napisał swoje tezy. I właśnie też taka konkluzja tej mojej wypowiedzi, znów może taka duszpasterska, Bo człowiek potrzebuje słuchać o Bogu łaskawym, o Bogu, który fascynuje już od najmłodszych lat. Ale człowiek też przeżywa tremenda, przeżywa lęki. Dlatego rolą Kościoła, rolą duszpasterzy, rolą księży jest pokazywać tego, który jest w stanie przezwyciężyć nasze lęki, który wlewa w serca nadzieję i który jest łaskawy. Od najmłodszych lat, od przedszkola, przez lekcje religii, przez duszpasterstwa akademickie, wydaje się, że to jest naszym zadaniem, naszą rolą. I taką nam też Pan Bóg postawił, takie też Pan Bóg postawił zadanie. No i pytanie, jak się z tego wywiązujemy.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, no ja nie jestem religioznawcą, a internacjologiem, natomiast mam wrażenie, nieodpartą pokusę, by stwierdzić, że chrześcijaństwo nie byłoby takie, jakie jest dziś, bez reformacji.
To do mnie pytanie,
ksiądz tak? Profesor Alfred Wierzbicki.
No oczywiście, że nie byłoby takie, jakie jest dziś. Także my, katolicy, nie sięgalibyśmy do Pisma Świętego tak głęboko.
No właśnie. To zależy mi na tym, żeby to wybrzmiało, księże profesorze, żebyśmy, bo przecież w wielu środowiskach jest pokusa katolickich, by do reformacji, do kościołów protestanckich odnosić się z pewną dozą ostrożności. Co najmniej ostrożności, ja używam eufemizmu.
Tak, no myślę, że jeszcze nie panuje duch kontrreformacji, bo to jest dość zamierzchła sprawa. Natomiast jest takie zjawisko, że po prostu no my wszyscy jesteśmy chrześcijanami. I stąd to nie jest jakiś eklektyzm. Jak czytamy uważnie świętego Pawła, to on mówi o darach, o charyzmatach, które i wszystkie kościoły jakoś z tych charyzmatów czerpią. Więc jeśli mogę coś powiedzieć bardzo prywatnego, ja prawie każdej niedzieli słucham kantaty Bacha, bo one są napisane na poszczególne niedziele. Teraz już zbliża się Boże Narodzenie i cały czas w moim domu słychać odtwarzanie pierwszej części oratorium na Boże Narodzenie, Weihnachts oratorium. Oczywiście to jest no, wielka sztuka, wielka kultura muzyczna, ale ona się zrodziła na gruncie luteranizmu. I moją własną duchowość ta muzyka bardzo zasila. Słucham jej nie tylko dlatego, że to jest piękna muzyka. Więc myślę, że no jest jakaś taka osmoza również kulturowa. Także również no, symbole chrześcijańskie, wprawdzie one są tylko zewnętrzne, jak symbol drzewka, czyli choinki, jak symbol światła, one są jeszcze w ogóle starsze, bardziej archetypiczne.
Proszę wybaczyć, jedno moje pytanie, ponieważ przygotowując się do audycji, jakby znalazłem informację, że symbol wieńca z czterema świecami, to zdaje się jest protestancki pomysł, prawda, który myśmy adoptowali do tradycji, do naszej katolickiej tradycji.
Być może, dlatego że ja spotkałem się z tym symbolem, który już teraz jest rozpowszechniony w Polsce, w Szwajcarii i w Niemczech. Tylko ja się spotkałem z nim w kręgach katolickich, ale być może, że właśnie to wyszło z obyczajowości protestanckiej.
Tutaj widzę, że ksiądz proboszcz Grzegorz Brudny kiwa głową przytakuje, więc udało mi się zrobić dobry research. A zatem
mamy potwierdzenie, więc więc jak mówię też w tej warstwie przeżyć, ponieważ no, obrzędy, rytuały, one mają pomóc jakiemuś przeżyciu. Wszystkie właśnie ekumenizm, o którym pan redaktor mówił w poprzedniej części naszej rozmowy, on powinien polegać nie tylko na jakichś dysputach teologicznych, które są oczywiście ważne, ale także na wzajemnym czerpaniu dobrych rzeczy od siebie.
Czy są środowiska, księże profesorze, ekumeniczne, które wręcz akcentują to, że być może ekumenizm doprowadzi do ujednolicenia, do unifikacji?
Ale nie chodzi o unifikację.
Tak, ja wiem, ale to jest moje pytanie do księdza profesora.
Ostatnia rzecz, która jest chrześcijanom potrzebna, na pewno ostatnia rzecz, której Pan Bóg by od nas oczekiwał. Bóg stworzył świat tak różnorodny, nie tylko świat przyrody stworzył.
Chcę, żeby to zatem wybrzmiało. Wolą Bożą jest, są denominacje w chrześcijaństwie, są wolą Bożą, tak czy nie, księże profesorze? Czy to jest wola Boża?
Tu musimy rozróżnić. To, co się pojawiło w historii chrześcijaństwa, więc wielość kościołów, na pewno wynika z woli i zamysłu Bożego. Zresztą już w pierwszym etapie ewangelizacji były różne kościoły. Inaczej wyglądał kościół jerozolimski, a inaczej wyglądały kościoły zakładane wśród pogan. Ale później oczywiście życie niosło to, że chrześcijaństwo się kształtowało w różnych kulturach, przybierało różne formy liturgiczne i różne formy zwyczajowe, więc to na pewno jest wolą Bożą. Natomiast wolą Bożą na pewno nie jest walka i to, że jedno wyznanie będzie zwalczać drugie wyznanie, co oczywiście wypełniło nam dużą część historii.
No niestety.
Czegoś tak absurdalnego i szkodliwego jak wojna 30-letnia w zasadzie trudno byłoby sobie wyobrazić, gdy Jezus rodził się w Betlejem.
Tak, z mojej perspektywy to jest kluczowy moment kształtowania się współczesnych stosunków międzynarodowych. Pokój westfalski kończący wojnę 30-letnią.
Dlatego, że wtedy sięgnięto do czy rozwinięto w ogóle, budowano doktrynę praw narodów i sięgnięto doktryny prawa naturalnego, ale przy takim założeniu, że nie trzeba brać założeń ani religijnych, ani wyznaniowych. Grotius nie był ateistą, ale powiedział, że prawo obowiązuje etsi deus non daretur. Nawet gdyby Boga nie było, to prawo obowiązuje.
Dobrze.
Prawo łączące wszystkie narody.
To jest
prawa międzynarodowe.
Tak, to jest bardzo ważna nasza konkluzja cząstkowa. Dwie istotne...
Wchodzimy jeszcze w jeden element tożsamości europejskiej, genealogii europejskiej, mianowicie wraz z pokojem westfalskim i tymi przemyśleniami Grotiusa, Pufendorfa, później Kanta, zaczyna się oświecenie. I oświecenie, oczywiście zarówno sami chrześcijanie zwalczali oświecenie, a oświecenie zwalczało chrześcijaństwo. Myślę, że trudno byłoby się spotkać wielkiemu humaniście, jakim był papież Benedykt XIV z Immanuelem Kantem, a kardynał Ratzinger spotkał się z Jürgenem Habermasem i stwierdzili, że że to, co jest dziedzictwem Europy, można na różny sposób uzasadniać i z punktu widzenia chrześcijańskiego i laickiego. Trzeba było aż 200 lat, żeby sobie to w spokoju powiedzieć.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, pan profesor Sławomir Żurek, mówiliśmy o tym pierwszym kontekście, próby odrzucenia tych zanieczyszczeń związanych z inkulturacją, z adaptacją, z przyjęciem schedy po antycznej Grecji, czyli reformacja. No i drugi, XX wiek, druga połowa XX wieku, Sobór Watykański II, podobna narracja mojego pytania. Jaka jest największa wartość dodana Soboru?
No przede wszystkim taka, że Sobór odpowiedział na sytuację, która pojawiła się w świecie w połowie wieku XX, czy może nawet wcześniej, to znaczy na kwestię kryzysu, w którym znalazła się Europa, a poprzez pierwszą i drugą wojnę światową cały świat. Jakie były objawy tego kryzysu? No, wydaje mi się, że trzeba to powiedzieć wprost. Największym objawem tego kryzysu był zamach terrorystyczny, który dokonał się w wieku XX na naród wybrany, czyli zagłada. Jak to jest możliwe, że w sercu Europy ludzie wychowani w kręgu chrześcijańskim dokonują mordu 6 milionów osób należących do narodu, w którym dokonało się objawienie. I Kościół musiał na to zareagować, bo to miało swoje daleko idące konsekwencje i ono pokazało, że to, co nazwaliśmy tym odejściem od chrześcijaństwa i które dokonało się właściwie rzecz biorąc w samym sercu Kościoła, bo w Europie, w Niemczech, w Polsce, we Włoszech, we Francji, czyli w tych wszystkich miejscach, no to jest to, że to objawienie judeochrześcijańskie właściwie zupełnie się rozmyło. Cała religijność, cieszę się z tego, że tu ksiądz doktor Brudny przywołał postać Rudolfa Otto, bo rzeczywiście to jest, ta diagnoza jest bardzo, bardzo trafna. To znaczy w Kościele zaczęła dominować religijność nad wiarą. A religijność jest zawsze oparta na strachu, ponieważ jest to system hierarchiczny, on jest oparty na strachu i na tym, żeby nieustannie być komuś poddany.
Tremendum, o którym mówiła tam.
A wiara, czym jest wiara? To jest żywe doświadczenie Boga. I problem polegał na tym, że taki sposób widzenia Kościoła poprzez takie postacie jak Abraham, jak Jakub, jak Józef, które zostały proklamowane przez samego Boga, który mówi, ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Jakuba i Bogiem Izaaka. Taki sposób postrzegania Boga zupełnie się rozmył. I to, co jest dzisiaj bardzo ważne i na co Sobór odpowiedział, to to, ogłaszając się Soborem Ekumenicznym, to jest to, że kierunkiem dla Kościoła jest szukanie jedności. I to jest jedna sprawa. I druga sprawa, że Kościół ma być znakiem miłości dla świata. Czyli nie chodzi o to, żeby w Kościele znaleźli się wszyscy. Żeby Kościół był tą deską ratunku, o której mówił święty Cyprian. Ale chodzi o to, żeby Kościół był znakiem, że są tam bracia, którzy naprawdę się kochają. I to jest zbawcza rola Kościoła. I na to czeka świat, a nie na purpuratów, nie na tak zwanych duchownych. Bardzo tego słowa nie lubię, bo z mojego doświadczenia duchowni są zazwyczaj najbardziej cieleśni. Bardziej cieleśni niż świeccy. I raczej Sobór Watykański II mówi o kapłaństwie powszechnym, o tym, o czym mówił Luter wcześniej, czyli do powrotu do takiej wizji chrześcijaństwa, gdzie wszyscy są braćmi, gdzie nie trzeba na homilii tak zmieniać głosu, że nie wiadomo, czy to mówi istota cielesna, czy jakiś
czy
duch.
Anioł, czy anioł być może nawet.
I nikt nie jest w stanie tego
czyli
słuchać.
Zaraz, to jest fenomenalne. Rozumiem, że wydźwięk Soboru Watykańskiego II jest w zasadzie utrzymany, proszę wybaczyć za słowo, w duchu reformacji.
W jakimś sensie tak, bo to jest ten sam duch chrześcijański. To znaczy chrześcijaństwo jest darem dla świata. Tu pan redaktor takiego technokratycznego używał pojęcia koło zamachowe. Można tak też powiedzieć, może dzisiaj ta mentalność technokratów jest bliższa naszym słuchaczom niż ta tradycyjna. Ale Kościół rzeczywiście jest pewną wartością i jeśli on rzeczywiście niesie ze sobą przesłanie chrześcijańskie, bo nie zawsze to robił.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, pan ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, ponieważ za chwilkę będziemy się żegnać. Ksiądz profesor jest z nami przez dwa fragmenty. Czy ksiądz profesor się obawia o kondycję Zachodu w tych kategoriach, no właśnie, duchowych, religijnych, patrząc na to, co się dzieje naokoło? Czy raczej to jest jakiś kolejny etap, kolejny cykl, może jakiś przejściowy kryzys, po którym nastąpi od nowa?
To jest oczywiście pewna pułapka myśleć, że zbudujemy Królestwo Boże na ziemi. Ja myślę, że kryzys będzie zawsze, tylko że kryzys w tej chwili jest ostry. I pewnie jak rozwiążemy kryzys naszego czasu, to pojawią się inne kryzysy, bo taka jest kondycja ludzka. I stąd myślę, że właśnie mądrość życia polega na tym, żeby nie przywiązywać zbyt wielkiej wagi do kryzysu, a z drugiej strony, żeby go nie ignorować. Otóż ksiądz Józef Tischner powiedział bardzo mądrą rzecz, że chrześcijaństwo w Polsce stało się pelagiańskie, to znaczy zapomniało o łasce. Zaczęliśmy wierzyć w siłę władzy, która miałaby nas wspierać, we własną aktywność. To z tego rodzi się także lęk przed przemianami. Tymczasem właśnie ten wielki dar, jakim jest wolność, szereg kryzysów na Zachodzie, mówię o szeregu kryzysach, wynika właśnie z wolności. Ale wolność jest darem, który można zmarnować, ale jest też darem do zagospodarowania. Wolność jest łaską, więc w tym sensie bardzo bliskie jest mi spojrzenie Tischnera, Halika, czeskiego teologa, którzy raczej widzą w kryzysie jakiś ferment. Mówię celowo jakiś, żeby go nie dookreślać, bo trudno jest nam przewidzieć, ale moja chrześcijańska wiara we wcielenie Boga po prostu mówi mi, że Bóg się wcielił, stał człowiekiem i to jest aktualne niezależnie od tego, jacy są chrześcijanie, ale powinni się odradzać, powinni właśnie czerpać ze źródeł. I tu się zgadzam, że Sobór Watykański był takim momentem zebrania różnych źródeł. Nie byłoby Soboru Watykańskiego II, gdyby nie wcześniejszy ferment, który był bardzo ukryty. Był ruch biblijny, był ruch liturgiczny. Jedyną rzeczą, której nie było w katolicyzmie przedsoborowym, gdzieś tam ukrytej, to ekumenizm. To jest rzeczywiście dar kościołów protestanckich i prawosławnych. Tam pragnienia ekumeniczne były już przed Soborem Watykańskim II. No ale Sobór był w tym niesłychanym momencie, kiedy również i katolicy rzymscy zrozumieli, że nie sposób być katolikiem bez ekumenizmu. Że ekumenizm nie jest dodatkiem do katolicyzmu czy do chrześcijaństwa. Właściwie jest jego duszą.
No bardzo dziękuję za tę konkluzję. Szukamy jedności, oczywiście różnimy się, ale ta jedność w różnorodności to przecież hasło, które spotykamy w wielu różnych kontekstach, także związanych chociażby z ideą budowy Stanów Zjednoczonych Ameryki, czy też Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Wiem, że pan profesor musi nas opuścić. Serdecznie dziękuję za obecność i naszą rozmowę.
Rozmówców i radiosłuchaczy.
Kłaniamy się. Dobranoc, a my wracamy do Państwa po przerwie na serwis informacyjny. Pozdrawiam.